Cześć, tu Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w pierwszym odcinku nowego show, gdzie będziemy rozmawiać z ciekawymi ludźmi na tematy życiowe, na tematy związane z duchowością, z rozwojem, z fizycznością, ze wszystkim, co na Życiu Poczciwym oczywiście poruszamy. I pierwszy mój gość to YouTuber, to też specjalista od duchowości, to autor kilku kursów i to człowiek, którego obserwuję od czasu do czasu, od 2015, kiedy zaczynaliśmy mniej więcej w tym samym czasie. Witam tutaj Damiana Sobańskiego z kanału Projekt Find Yourself. Witaj, Damianie.
Cześć, Wacławie.
Oficjalnie miło Cię zobaczyć. Fajnie, że się zgodziłeś.
I Ciebie również.
Pierwszą moją rozmowę tutaj. I w zasadzie gdzieś mi umknął już Twój kanał na jakieś ostatnie 2 lata. Aż robiłem takiego posta, gdzie wiesz, pytam się ludzi, no z kim byście chcieli, żebym pogadał, nie? No. No i patrzę, projekt Find Yourself. Widzę, że ktoś ogląda Ciebie, kto też ogląda mnie. I od razu tak by stwierdziłem, że to jest najlepszy pierwszy gość do zaproszenia na ten kanał. Także dzięki jeszcze raz, że się zgodziłeś. Dla tych 5 czy 10 osób, którzy Cię nie znają, chciałbyś, żebyś opowiedział taką swoją historię, jak to się zaczęło. I z duchowością, którą jesteś taki, to jest taki twój chyba największy kawałek, nie? Na tym twoim kanale, który najbardziej też lubiłem oglądać jako ja, gdy zaczynałem, bo ja bardziej skupiłem się powiedzmy na tej takiej stronie rozwoju osobistego, twardszego w cudzysłowie powiedzmy, ty właśnie przyszedłeś tą duchowość, a potem i tak to się wszystko pewnie miesza. Także opowiedz tą swoją historię też do tego, jak doszła duchowość, jak zacząłeś kanał i jak też ta fizyczność, bo to też chciałem tu połączyć. Jak to stworzyło Ciebie teraz?
Jasne, pewnie. Bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie. Ja jeszcze tak dodam, że przed tym jak Wacław do mnie napisał z zaproszeniem na to, żebyśmy nagrali wspólnie ten odcinek, ten podcast, przyszła mi do głowy taka myśl. Kurczę, pamiętam o Wacławie, kiedyś nagrywaliśmy razem. Ciekawe co tam u niego. I wszedłem do Ciebie na kanał, zacząłem szperać i zaraz później Ty napisałeś do mnie wiadomość. Także ciekawy zbieg okoliczności, synchroniczność. Także super, nie? Mega. Generalnie bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Tego się nie spodziewałem, że ktoś mnie w końcu zaprosi, nie? Ja do tej pory byłem, że tak powiem, trochę po tej drugiej stronie, że ja zapraszałem, tak? Teraz ja mam pole do popisu, do tutaj przedstawienia siebie i do opowiadania o sobie. Ja zacząłem kanał w 2015 roku razem z Tobą. Pamiętam nasze początki, to ja zaczynałem nagrywanie kamerą jeszcze pożyczoną od mojego brata w starym pokoju w Jedlinie Zdroju w Dolnym Śląsku. To była kamera Sony Handycam, taka stara kamera, taki wiesz, z obracanym ekranem, jeszcze karta pamięci SD. No, to był niesamowity w ogóle czas, to był niesamowity moment. Ja wtedy studiowałem, więc miałem dużo czasu wolnego, tak? Dużo czasu wolnego na przemyślenia, na różne rozkminy, też na czytanie książek, na medytowanie, eksperymentowanie z życiem, z psychodelikami. W ogóle ze wszystkim, tak, co miałem do dyspozycji wokół siebie. Ja też jestem, powiedzmy, ciekawym przypadkiem, tak, bo ja przez całe swoje życie byłem bardzo dobrym uczniem w szkole i bardzo dobrze się uczyłem i byłem trochę takim kujonem, przez co jakby byłem całe życie skupiony na tych książkach, tak? Nie pogłębiałem swojego życia towarzyskiego, nie pogłębiałem jakichś tam rozrywek w życiu. Byłem po prostu zamknięty w tych książkach i to trwało tak przez długie, długie lata, przez okres podstawówki, gimnazjum, technikum. I dopiero na studiach zacząłem eksplorować życie, tak? Zaczęły się jakieś tam imprezy, spotkania towarzyskie, tak jak wspomniałem wcześniej, psychodeliki, ponieważ poszukiwałem odpowiedzi na pytanie, co ja tutaj robię, dokąd zmierzam. Też szukałem jakichś takich głębokich doświadczeń duchowych. No i też chciałem pozbyć się lęku i niepokoju, bo to był mój problem, że bardzo mocno czułem lęk, stres i niepokój. I miał to związek z wieloma doświadczeniami w moim życiu. Przede wszystkim tym, że kiedyś byłem bardzo otyły i bardzo zakompleksiony na punkcie swojej otyłości. I próbowałem przeróżnych diet, chodziłem na różne kursy, do różnych dietetyków. jakby wszystko zawsze kończyło się efektem jojo. Ja wchodziłem na dietę, przez chwilę próbowałem, gdzieś tam był ubytek tej wagi, potem wracałem do domu, do starych nawyków, gdzieś tam, wiadomo, dom, rodzina, stare przyzwyczajenia, jeszcze byłem młody, więc jakby nie mogłem w 100% postawić na siebie, tylko musiałem jeść, tak, to co mama ugotowała, czy tam w ogóle, tak, to co było w domu. Nie było takiej samodzielności. Więc jakby zawsze był ten efekt jojo i to ciągło się latami, strasznie mnie męczyło, bo miałem problemy zdrowotne właśnie z tarczycą, też cukrzycą. To była bardziej, nie było też duże, to nie były też duże problemy, tak, bo jakby miałem niedoczynność tarczycy i początki dopiero cukrzycy, tak, typu pierwszego, tak, no ale gdybym nie wziął się za siebie, to mogłoby się pogłębiać, mogłoby być tylko
Ale
coraz
coś tam
gorzej.
z sercem też miałeś chyba, kojarzę.
Wiesz co, z sercem generalnie problemy pojawiły się dopiero, gdy schudłem, bo pewnego razu miałem 18 lat i tak stwierdziłem, a dobra, rzucam wszystko na jedną kartę, zmieniam swoje życie. Tam też miałem dużo takich refleksji i w ciągu pół roku przeszedłem taką głodówkę i schudłem połowę swojej wagi. Jak ważyłem 90 tam kilka kilogramów, to w ciągu pół roku schudłem do 52, czyli z takiego... Z takiej piłki zamieniałem się w takiego chudego patyka, co nie? No ja miałem wtedy też trochę takie, jakby to nie było zdrowe odchudzanie. Ja przede wszystkim muszę to nadmienić. To nie było zdrowe odchudzanie, to nie było mądre odchudzanie, to nie było w ogóle przemyślane odchudzanie. Ja miałem wtedy 18 lat. Jakby przechodziłem w fazę swojego buntu. Moim zdaniem troszeczkę późno, mogłem to zrobić wcześniej, tak? I jakby przy tym odchudzaniu nabawiłem się zaburzeń odżywiania, troszeczkę depresji, troszeczkę nerwicy, takiej nadmiernej samokontroli, takiej wręcz neurotycznej samokontroli, bo się bałem, że ja przytyję z powrotem, jak zacznę jeść więcej, więc bałem się w ogóle więcej jeść. Gdzieś tam no wewnętrznie nie czułem się sobą. Teraz tak mogę powiedzieć, że tak naprawdę nawet nie czułem się sobą. Problemy z sercem pojawiły się w chwili, gdy zacząłem mieć okropne wahania nastroju, wręcz tak mega mocne wahania nastroju. No i też takie stany bliskie omdleniu, takiego wyczerpania, braku energii, w ogóle bezsilności. I no ja zacząłem szukać rozwiązania u lekarzy, u jednego lekarza kardiologa, u drugiego. To się jakoś tak złączyło, że miałem badanie EKG i tam wykryto, że po prostu serce bardzo wolno bije i to się nazywa blok, teraz nie pamiętam fachowej nazwy, ale to jest chyba blok przedsionkowo-komorowy, to się jakoś tak nazywa. I to jest generalnie taka jakby wada, kiedy naturalny rozrusznik serca nie do końca przewodzi prąd wzdłuż mięśnia sercowego i jest zbyt długa pauza pomiędzy tam wysłaniem impulsu a skurczem. Coś takiego. Jakby fachowo to można byłoby dokładniej to opisać, ale jakby ja zacząłem mieć z tym problem i moje serce po prostu bardzo wolno biło. Byłem w szpitalu we Wrocławiu i tam był taki moment, kiedy ja przysypiałem i moje serce na przykład biło 20 uderzeń na minutę, nie? Coś koło tego. I jakby miałem dużo badań robionych. Koniec końców po prostu pani doktor dała mi oświadczenie, czy wyrażam zgodę na wszczepienie stymulatora serca. Ja podpisałem tą zgodę, wszczepiono mi stymulator, wyszedłem ze szpitala do domu, ale stwierdziłem, że to nie jest koniec mojej podróży, ja muszę się dalej wziąć za siebie. I dopiero później zacząłem uprawiać sport, dopiero później zacząłem ćwiczyć na siłowni i zacząłem robić wszystko tak, jak powinienem to zrobić wcześniej. No ale jakby część rzeczy popowracała, bo pojawiły się nowe nałogi, pojawiły się stare lęki. Jakby to nie odeszło ode mnie i dopiero wtedy zacząłem właśnie szukać rozwiązań. Zainteresowałem się między innymi duchowością i medytacją, a w międzyczasie też studiowałem rozwój osobisty, tak? Dużo filmów na YouTubie, dużo książek Mateusza Grzesiaka, tak? Michała Wawrzyniaka, Briana Tracy'ego, jakby tych wszystkich specjalistów, no w większości tych takich największych to przestudiowałem. Audiobooki, tak? Taki wiadomo, osobowość rozwojowca, nie?
Ale ty masz tak, jak cię słucham, to masz taki syndrom, albo powiedziałbym tak samo mózg zaprogramowany jak mój, że jak coś wchodzisz tak hardkorowo, nie, na
Tak.
pały, do końca i wiesz, ja na przykład jak wiesz, byłem młodszy, byłem tak jak ty mówisz, miałeś okres buntu, to ja znowu napierdzielałem w gry, nie, non stop. I jak ja napierdzielałem w gry, to nie było tak, że godzinka czy dwie, tylko kurczę, jak napieprzałem w grę, no to całą noc albo półtora nocy, nie, i tak jakby taka, nie wiem, może to jest coś z dopaminą, nie, związane, to jest po prostu taka. Trzeba, ja musiałem się zidentyfikować w pewnym momencie jako taka jednostka, że no ja jak coś robię, to hardkorowo i do końca i po prostu z pewnych rzeczy muszę zrezygnować, nie? I zrezygnowałem z gier na przykład totalnie i z wszystkich wokół, rzeczy wokół gier, bo gdyby nie to, no to bym pewnie napieprzał dalej, nie? W wolnym czasie. I druga strona, alkohol to podobna rzecz u mnie, nie? Przynajmniej. Nie tak, że miałem taki problem, żeby wiesz, codziennie pić, czy tam pić raz od czasu zawsze do spodu, tylko po prostu zawsze, jakokolwiek bym nie zachował umiaru, to w pewnym momencie i tak za pół roku, za rok, czy nawet za 2 lata, i tak do spodu się w pewnym momencie mogłem upić, nie? Upiłem, nie opanowałem się, dlatego też zrezygnowałem całkiem po prostu. Że niektóre takie osobowości, myślę, podobnie jak nasze, może tak muszą zastanowić się nad rezygnacją całkiem z niektórych rzeczy, nie? Wiadomo, że życie jest dla ludzi, ale no w moim przypadku, gdybym nie zrezygnował z tych paru rzeczy, to moje życie by wyglądało inaczej.
Pewnie. Wiesz co, ja akurat też mi się zdarzało dużo siedzieć w grach komputerowych, przede wszystkim na konsoli PlayStation, przy czym jakby to była jedna taka forma mojej rozrywki gdzieś tam w dzieciństwie, ale wiesz, ja i tak byłem takim kujonem, wszystko ogarniałem poza tym, więc jakby nie mogę powiedzieć, że nie miałem problemu. Większy problem miałem z jedzeniem, z dużą ilością jedzenia, jakby tak wewnętrznie właśnie ze stresem i niepokojem. No i na studiach jakby miałem dużo wolnego właśnie czasu, tak? Więc zacząłem studiować ten rozwój osobisty i między innymi też Abrahama Maslowa, tak? Piramida potrzeb Maslowa. No i tam już przeczytałem o doświadczeniach szczytowych po raz pierwszy. A uważam Abrahama Maslowa za jeden z takich większych autorytetów, więc jak on już powiedział doświadczenia duchowe, no to ja się na nie wtedy otworzyłem, bo wcześniej to byłem okropnie sceptyczny, nie? Racjonalizm, tylko
Tak?
materia, tak, tylko wiesz, metoda smart, osiąganie celów, gdzie tam duchowość, nie? I dopiero właśnie jakby uświadomienie sobie mojego problemu z lękiem. Przeczytanie książki Abrahama Maslowa. No i też Mateusza Grzesiaka przeczytałem tą książkę Sukces i zmiana i on tam wspominał już też o tej pustce jakby o obserwatorze, nie? To jakby to i wtedy dopiero otworzyłem się tak na duchowość, bo wcześniej słyszałem, ale ani nie medytowałem. Może gdzieś tam od czasu do czasu, ale jakby jeszcze nie czułem, że to jest dla mnie właściwe. No i dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że po prostu chcę zacząć medytować, żeby popracować nad swoim niepokojem. No to był taki dość jakby porywczy, tak jak ty zwróciłeś uwagę, tak? Taki intensywny okres w moim życiu, bo szukałem tego, co chcę zrobić w swoim życiu, szukałem tego, jak chcę stworzyć swoje życie, tak? Odnieść sukces. Taki życiowy, nawet niematerialny, bo ja nigdy nie miałem w głowie obrazu tego, ile ja chcę mieć na przykład kasy na koncie. A nawet nie myślałem racjonalnie tego, nie myślałem racjonalnie o tym, jaki zawód chcę wykonywać, żeby mieć dużo kasy, nie? Ja by zawsze wyobrażałem sobie tylko siebie, czytającego książki, rozwijającego się. Też miałem dużą fascynację wystąpieniami publicznymi, więc no nie ukrywam, wyobrażałem sobie siebie stojącego na scenie też, tak? Ale ja mam do tego trochę też taki talent, z którym się trochę urodziłem, ale też musiałem nad nim popracować. Więc no to był taki okres, kiedy też internet zaczął się tak intensywnie, moim zdaniem, w Polsce rozwijać na tle rozwoju osobistego. Na pewno były już popularne kanały typu fitness, tak?
O
WK,
tak.
warszawski koks, tak? Tam brand fitness. Ja pamiętam te kanały jak teraz. Chyba życie na sportowo w ogóle też, może
Był. On chyba
kojarzysz?
dalej nawet jest.
To wiesz, pamiętasz te czasy, nie? To było wtedy tak modne, żeby wiesz,
Tak.
zrobić masę, zrobić rzeźbę, suplementy, jakby jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz.
Tak,
To było wtedy
no.
na topie. Potem rozwój osobisty zaczął wkraczać, tak? Właśnie Mateusz Grzesiak stawał się taki popularny. Gdzieś tam ty, bo to tak naprawdę jest kwestia przeniesienia wiedzy z zachodu na wschód. No, kto zna język angielski, to był 5 lat do przodu,
No,
10 lat do przodu.
dokładnie, dokładnie.
No.
Także tak to wygląda. No ja bardziej właśnie śledziłem rzeczy po angielsku, nie? A potem w sumie zauważyłem, że to samo idzie, nie? Do nas. Także jak najbardziej. No 2015, ja zacząłem właśnie w 2016 tak naprawdę, w styczniu. Także też te same mam doświadczenia i właśnie to, co mi się podobało w twoim kanale, to też właśnie, że pokazywałeś te ćwiczenia, nie? Pokazywałeś tam siebie na tym strychu brudnym, czy gdzie ty to tam
Ale to
ćwiczyłeś.
piwnica.
W takich kurczę dresach, nie? Z tymi starymi ciężarkami. I to było, to te twoje treści mi się podobały, a też właśnie zapomniałem ci wspomnieć, że jeszcze pamiętam, że miałeś takie inne logo, nie? Miałeś takie logo z ciężarkiem,
Tak, tak,
sercem, pamiętasz to? I
tak.
to się kręciło, a myślę, a to jest zajebiste, jak on to zrobił takiego? A ja w ogóle nie miałem talentu do tego, znaczy talentu ani nawet chęci, nie zagłębiałem się ani w logo, ani wiesz, nawet w techniczne rzeczy za bardzo, tylko po prostu napieprzałem tak jak po prostu w ścianę, nie, dawając się przed kamerę. Także obie, wszystkie metody działają, nie, o ile się to robi cały czas. No i właśnie, a propos robienia, chciałem cię zapytać, jak ta duchowość faktycznie wpłynęła na twoje życie, czyli zainteresowanie się duchowością wpłynęło na to, jak się inaczej zachowywałeś, czy jak w trudnych sytuacjach ci to pomogło, jak pomogło ci to wyjść z tego, no z tego można powiedzieć, takiego marazmu i co ci dało aż taką, wiesz. Bo dla mnie na przykład rozpoczęcie robienia filmów to jest, no musiałem sobie dać takie coś, tak się kopnąć w dupę i powiedzieć sobie, że no ty możesz powiedzieć coś, co kogoś zainteresuje i musisz to powiedzieć nawet jak będziesz się, wiesz, przewracał po drodze, nie? Także chciałem cię zapytać, co dało ci tobie takie pozwolenie i co tak cię otwarło na właśnie, można powiedzieć, że dzielenie się tymi, bo tak naprawdę dzielimy się doświadczeniami, nie? I też są, wiadomo, guru, jest Mateusz Grzesiak, są to ludzie, którzy, można powiedzieć, że z wysokiej półki, nie? Do ciebie mówią, a wydaje mi się, że na przykład twój kanał, czy mój, no i wiele innych zresztą, tak jakby naprawiamy samolot w trakcie lotu i mówimy o tym, nie?
Tak,
Także
tak, tak.
to jest
Fajna
zupełnie inne
metafora w ogóle.
doświadczenie. Od Garego podsłuchałem, no. To powiedz, jak to u ciebie wyglądało?
Ja w ogóle nigdy nie planowałem posiadania kanału na YouTubie. Nigdy nie miałem takiego marzenia ani wizji. Dopiero książka Mateusza Grzesiaka, Sukces i Zmiana, ta idea, że ja mogę stworzyć siebie. Wtedy pierwszy raz ją usłyszałem przede wszystkim i tam takie ćwiczenie z wizualizacją było. Ta idea mi w ogóle uświadomiła, że coś takiego może być w życiu, nie? Już tam nie twierdzę, wiesz, że przyciągniesz absolutnie wszystko i w taki doskonały sposób, jak sobie wyobrazisz, ale sama idea, że coś takiego może zaistnieć w twojej głowie, że ty możesz o tym pomyśleć, nie? No to jakby mega zarezonowało ze mną i zaraz od razu pojawiła mi się w głowie przestrzeń na totalnie, wiesz, całkowicie inną gamę doświadczeń niż w życiu sobie wyobrażałem. Zawsze brałem to, co było, wiesz, przed nosem, szkoła, tam znajomi wszystko mówili. To, co było przed nosem, to brałem, tak? Nie wyobrażałem sobie, że mogłoby być coś więcej. A ta książka po prostu była takim otwieraczem przygód w mojej głowie. No, po tym, no mówię, zaczęły pojawiać się kolejne książki i kolejne i kolejne, i pojawiła się też ta medytacja. No, ja mimo wszystko jeszcze muszę troszeczkę wrócić jeszcze do tego rozwoju osobistego, bo to nie było od razu tak, że ja byłem mega zafascynowany duchowością. Jakby u mnie cały czas były obecne te idee rozwojowe i są nadal. Tylko troszeczkę ja jakby dostosowałem je pod swoje życie i pod swój własny styl życia. Podobnie jest z duchowością, nie? Bo jakby to jest zawsze jakiś tam proces, że najpierw czytamy, słuchamy, oglądamy innych, potem dostosowujemy do swojego stylu życia i jakby mamy już to swoje doświadczenie, nie? Już tak nie odwołujemy się do autorytetów stricte, może od czasu do czasu, ale już tak jakby to doświadczenie własne staje się bardziej takie bardziej namacalne. U mnie to było tak, że tak jak słusznie zauważyłeś, był na początku kanał, ja miałem wizję nagrywania jednego filmu w tygodniu, gdzieś tam na niebieskim tle, inspirowałem się też Leo, zakrzylaz.org, może kojarzysz.
A, no, kojarzę.
Tak, bardzo się nim inspirowałem. I to była moja wizja. Przy czym ja wytrzymałem chyba kilka tam odcinków, potem tak zacząłem skrobać się za głowę i mówię, no halo, ale tu jest gadająca głowa, to jestem ja na co dzień, to jestem ja na studiach, to jestem ja tu, to jestem ja tam. Mówię, to jest taka trochę ściema, nie? Że jakby oglądam se guru, który klepie filmy na tle tylko przez jakiś tam odcinek czasu. Ja sobie wyobrażam, że on jest taki doskonały, a gdzie jest reszta życia, nie? I wtedy sobie uświadomiłem, Boże jedyny, jak ja bardzo idealizuję tych wszystkich guru, nie? Mówię,
No.
masakra, bo widzę tylko gościa na scenie, myślę, że on jest taki doskonały, a przecież to jest całe życie dookoła niego, nie? No i...
A pomyślałeś, że ludzie teraz tak myślą o tobie, nie?
Nie,
YouTube.
nie, lepiej niech nie myślą, bo to jest... O
Ale
Jezu. Ja nie mam czasu
to
teraz, żeby
sobie trzeba
nagrywać.
zdać z tego sprawę, że tak też potem to idzie, nie? Idzie coraz dalej, no? Dawaj. Sorry, że przerwałem.
Jasne, nic nie szkodzi. Wiesz co, jakby ja nie mam teraz czasu tyle, żeby nagrywać, nie? Ale no nieraz niezłe jaja się dzieją w życiu i nie ma co ukrywać. Tak, powracając i to była jedna rzecz, którą ja sobie uświadomiłem. A, jeszcze muszę opowiedzieć, jak w ogóle założyłem kanał na YouTube. Po kilku książkach, po tam wielu książkach, po wielu wykładach na YouTubie i w ogóle tam różnych takich kursach, zaczęła pojawiać mi się w głowie wizja siebie właśnie jako nauczyciela, coacha, nie wiem, jakiegoś tam mówcę powiedzmy, tak? Tak sobie to wyobrażałem. No ale jeszcze jednak ten lęk mnie gdzieś trzymał i ja sobie zrobiłem listę tam 100 rzeczy, powiedzmy, które chciałbym zrobić przed swoją śmiercią, albo też zrobiłem sobie listę rzeczy, których się boję, tak? Te bucket list i te fear list, nie? No i tak zacząłem skreślać pojedyncze tam rzeczy, jakaś tam impreza, tu zrobienie tego, tamtego. No i gdzieś tam na liście było wziąć LSD, nie? To w ogóle mój kumpel mnie też do tego troszeczkę zachęcił, obydwoje żeśmy się nakręcili i no i zrobiłem to, wziąłem LSD, tak? Miałem ogromne doświadczenie mistyczne,
A ile miałeś
jakby
lat wtedy?
wiesz co, 21? 21 lat? No coś koło tego. Miałem spore, to był pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobiłem, tak? Ja całe życie mówię, grzeczny, wzorowy dzieciak, nie? Nikogo nie pobił, nikogo nie uderzył. No może gdzieś tam się pacnąłem z kumplem gdzieś tam w gimnazjum, tak? Ale taki wzorowy dzieciak, w ogóle nic i tak wziąłem to LSD. Wow, no doświadczenie wyrwało mnie z nóg i totalnie wyrwało mnie z tego racjonalnego paradygmatu myślowego, że wszystko musi być racjonalnie uporządkowane i tak już wygląda nasze życie, nie? Wtedy totalnie otworzyłem się na doświadczenia, które są postracjonalne, po prostu nieracjonalne, tak? Jakieś tam, powiedzmy, energie, odczuwanie, intuicja. Jakby ja nadal mam sobie obecnego tego racjonalistę, który gdzieś tam klasyfikuje pojęcia i uważa na to, w co wierzy, nie? Ale jakby to mnie przynajmniej otworzyło, że coś takiego może istnieć i coś takiego w ogóle jak poczucie miłości bezwarunkowej, nieskończoności, wieczności, to wszystko jest bliżej nas, niż nam się wydaje, nie? No i to doświadczenie mega mnie zainspirowało, żeby medytować i ja zacząłem już wtedy regularnie medytować. No bo też sobie wyobrażałem, że możliwe jest poprzez praktyki duchowe dojść do takiego stanu, kiedy mam to na co dzień, nie muszę niczego zażywać, tak? Potem między innymi stwierdziłem, a zrobię sobie kolejnego tripa, który jakby powrócił mi, pokazał mi to ponownie to doświadczenie, ale jednocześnie pokazał, wywrócił trochę mój światopogląd do góry nogami, sprowadził mnie trochę na ziemię, trochę wyrzucił ze mnie lęków, jakiegoś tam braku asertywności. Też mi pokazał trochę to, jak działa ludzka psychika. No i po tym tripie stwierdziłem, tam pojawiła się u mnie w głowie wizja, że nagrywam pierwszy film. No i nagrałem pierwszy film na YouTube. To był taki film motywacyjny, motywujący. To też był właśnie jeszcze okres, kiedy ta motywacja była taka popularna, te filmiki motywacyjne, tak? Możesz wszystko, jesteś zwycięzcą, jesteś zajebisty, nie? Jak nagrałem pierwszy film, stworzyłem kanał, stworzyłem logo, stworzyłem stronę internetową, jeszcze wtedy na Blogspocie chyba, jeszcze nie było na WordPressie. No i tak, wrzuciłem pierwszy film i tak patrzę i ciekawe co będzie, nie? Co pomyślą o mnie znajomi. A film jak to film? Wszedł, wszyscy, a film. I tyle, nie? A tak, tyle się namęczyłem, tyle się natrudziłem, to tak rzucałem film i wszyscy mają wywalone, nie?
A
Jakby to jest tak, że
psychicznego, ile było pewnie ciężaru przy tym, och, teraz wszyscy zobaczycie, nie? Ale to będzie. To chyba każdy tak miał, jak zaczynał, nie? Że teraz, o, ale wszyscy, teraz się wszystko
zmieni.
Zmieni teraz
świat,
to będzie.
Teraz moje życie się odmieni. To było genialne w ogóle doświadczenie, bo pokazało mi, jak bardzo wszyscy mają wywalone na to, co ty robisz. Jakby ty się przejmujesz, a wrzucę film do internetu, nie wrzucę, znajomi co o mnie powiedzą, rodzina, coś tam. Nie, wszyscy mają wywalone, każdy ma swój świat. Ty wrzucisz coś, ktoś tam popatrzy, ktoś ci powie, tu się zgodzi, ty się nie zgodzi i tyle, nie? Jakby to nie jest aż tak straszne w sumie, jak się wydaje, nie? No i tak powstał kanał, no i ja sobie wymyśliłem, że będę rzucał filmy raz w tygodniu, tam zaczynałem od mechanizmów obronnych, trochę od motywacji, o tym, o tamtym, ale te doświadczenia, które miałem, no i też ta duchowość zaczęła jakby poszerzać moje granice, mojej percepcji, jakby ja zacząłem mieć poczucie, że ja tracę trochę kontrolę, ale kontrolę nad sobą, tak, ale to było bardzo wręcz pozorom pozytywne, jakby, bo ja byłem przez całe moje życie takim perfekcjonistą, nie? Wszystko musi być tak, musi być właśnie poukładane, osiągnięte. Ja nie mogę zrobić czegoś jakby spontanicznie, jakby tak wiesz, kreatywnie, bawić się jak dziecko. Jakby to wszystko było u mnie poodcinane. I po tych doświadczeniach ja odzyskałem radość, radość życia. Ja odzyskałem wdzięczność. Ja odzyskałem, mówię, właśnie taki, wiesz, trochę spontan, nie? Jakby,
nawet na twoim kanale to widać, że tak się bawisz często tym i formą, i tymi okularami, czy tam z wąsem, Mikołajem, różne tam te pomysły miałeś, nie? I to wszystko widać, że to wychodzi z takiej, taka, no jest to kreatywna zabawa, nie?
Tak, dokładnie. Wtedy na początku to ja, wiesz, totalnie odpuściłem, nie? Jakby chodziłem po lesie, nagrywałem właśnie vlogi, to tu, to tam, bo stwierdziłem, że nie, jakby robienie z siebie guru to jest moim zdaniem pranie ludziom mózgu, nie? Ja do tej pory uważam, że to jest pranie mózgu. Jakby spoko, że są autoryteci i dzielą się wiedzą, nie? Ale oni nie muszą się tym tak obnosić, jakby, nie wiem, jakby naprawdę stali wysoko. Moim zdaniem to strasznie jakby psuje dużo rzeczy, nie? Jakby, dobra, nie chcę się
wydaje
wypowiadać
mi się,
na
że
ten
wiesz.
Temat, ale...
Wydaje mi się, że jest to tak też, że nawet jak ktoś się nie stara, to ludzie z niego zrobią to, nie? Masz tą pewną... Ludzie mają potrzebę posiadania tego autorytetu i nawet jak, wiesz, będzie dużo łatwiejsze, dużo łatwiej byłoby, żeby sobie pomyśleli, zrobili coś tak, jak mi się wydaje, ale skoro ktoś mówi, no to przecież to ma rację, nie? Bo skoro już o tym mówi w internecie tym bardziej, no to już jest autorytetem. Tak jakby projektujemy tą... Można powiedzieć, że jakiś archetyp, nie? Na zewnątrz, zawsze na taki autorytet zauważyłem i nie tylko rozwój, nie tylko tam motywacja, ale zauważyłem to samo. Jakoś w zeszłym roku zacząłem, nie, w tym roku, zacząłem trochę kryptowalut kupować, nie? I zauważyłem, stary, ten sam mechanizm, jeśli chodzi o to, jak guru na YouTubie coś powie, na przykład jakiegoś shitcoina, czyli takiego, wiesz, coina, co tam ma mały bardzo market cap, mało w nim jest kasy i on go spompuje, nie, powiesz, że to jest fajny coin, kupcie to. Ludzie, którzy go oglądają, kupią to, on to sprzeda, wszystko spada i ludzie mówią mu, a dlaczego to spadło, nie, jak to się stało, wiesz. On mówi, a no bo spadło, bo coś tam, fundamenty się zmieniły, mimo że nic się nie zmieniło, i dokupcie jeszcze i znowu sprzedaje, kupuje, wiesz. A czy to akurat już jest wykorzystywanie ludzi, ale po prostu ludzie szukają autorytetu wbrew nawet właśnie nieudanym transakcjom, nieudanym radom, wiesz, także... Wydaje mi się, że to jakaś archetypowo mamy taką potrzebę posiadania autorytetu i jak wejście na YouTube jest dobre, bo zobaczysz, że to się rozbija, nie? Bo zobaczysz, że nagle z drugiej strony ktoś tak patrzy na ciebie, mimo że ty wiesz, jaki jesteś, wiesz, kim jesteś, wiesz, że nie ma tutaj żadnego wielkiego autorytetu, nie, za tobą. Przynajmniej ja tak obniżam może sobie w głowie to, co robię, ale to mi po prostu służy, nie? Bo jakby nie ma sensu pompować tego ego. Także no fajnie to opowiedziałeś i chciałem cię zapytać o taką praktyczną część tego, bo często duchowość się kojarzy z nieaktywnością, kojarzy się z, wiesz, siedzeniem w stanie oświecenia, w stanie bycia tu i teraz i często zarzuceniem działań, zarzuceniem takiego podążania za czymś, nie? Odcięciem się od ludzi. Wydaje mi się, że to w moim wypadku tak na pewno było w pewnym momencie taka ucieczka, jak jesteś też introwertykiem, chcesz tak jakby, wiesz, trochę można powiedzieć, że mieć taką wymówkę do stanięcia z boku, do niewalczenia, znaczy do niedziałania, do niewchodzenia w świat i robienia czegoś, bo możesz mówić, że jesteś tutaj, rozwijasz się duchowo i liczy się tylko ta moja świadomość, nie? I nic więcej. Wydaje mi się, że to raz, że może być wymówka, a dwa, może czasem sprawić, że nie masz takiego głodu, żeby działać na zewnątrz. Czy zauważyłeś coś takiego?
Wiesz co, ja znowu muszę się odwołać troszeczkę do swojego doświadczenia, bo jakby u mnie ten rozwój trwał później jeszcze etapami, to było kilka jeszcze przełomowych takich etapów, nie? Jakby jak ja zacząłem właśnie kanał na YouTube, to ja już tak studiowałem, tak? Więc byłem zajęty trochę studiami, ale poza studiami też można powiedzieć, że trzeba było coś robić, tak? Więc nagrywałem tego YouTube'a, tutaj studiowałem, więc troszeczkę tych aktywności miałem. Miałem też troszeczkę takich, wiesz, społecznych aktywności, znajomych, wiadomo, dom, rodzina, tam przyjaciele, więc jakby cały czas utrzymywałem aktywność, nie? Przy czym to był też taki okres, gdzie, wiesz, mam 21, 22 lata, więc jest dużo jeszcze dojrzewania wewnętrznego, psychologicznego, niezwiązanego w ogóle z duchowością. Są też znajomi, którzy od ciebie odchodzą. Są też takie zmiany jakby psychiki, bo nagle sobie uświadam, że jestem dorosłym człowiekiem. Są też takie zmiany właśnie związane ze studiami. Ej, czy te studia są dla mnie właściwe, nie? Więc jakby to się wszystko nałożyło na siebie, tak pod względem właśnie psychologicznym. I dla mnie duchowość była dla mnie wtedy pewnego rodzaju ratunkiem pod tym względem, że ja tam widziałem sens życia. Ja tam widziałem spełnienie, ja tam widziałem radość z życia, ja tam widziałem pozytywne doświadczenia. Ja medytowałem, doświadczałem bardzo przyjemnych stanów, jakby pozbywałem się napięcia, pozbywałem się lęków, pozbywałem się niepokoi. Wiesz, mimo wszystko nadal sobie radziłem ze studiami, tak? Ja normalnie, wiesz, uczyłem się, studiowałem, zdawałem, nie miałem z tym problemów. Ćwiczyłem na siłowni, uprawiałem sport, dbałem o siebie. Jakby, wiesz, cały czas był taki materialny, w ogóle życiowy, emocjonalny postęp, nie? Przede wszystkim też ja muszę sobie, znaczy, bo to jest tak, my ten postęp widzimy w ten sposób, że ktoś się czymś interesuje i po kilku latach ma już być ekspertem, ma być zajebisty, ma już wszystko umieć, wiedzieć i w ogóle, nie? Debeś tak. Tak jak wiesz, kiedyś właśnie była moda na kulturystykę, to były te filmy z transformacją. Po 60 dniach w ogóle zrzucił wagę ciała, tak połowę wagi ciała, właśnie sześciopak od razu już jest.
No ja taki zrobiłem też.
No, ja też taki zrobiłem, tak? Ale no, chyba go usunąłem w ogóle, bo był słaby. No, ale później to już wiesz, guru właśnie kulturystyki, on już uczy wszystkiego, nie? Jakby, nie no spoko, jakby okej, nie? Tylko to zbudował tak nierealistyczne oczekiwania względem każdej dziedziny życia i kulturystyki, i rozwoju osobistego, i duchowości. W duchowości stało się dosłownie to samo. Ja wszedłem na ścieżkę duchową. To mówię, też nagrywałem filmy, cieszyłem się, jakby czytałem Eckharta Tolle, Moji z Advaita Vedanta, może ktoś kojarzy. Non-duality stało się mega popularne. Przy czym, gdy ja mówię duchowość, to ja mam na myśli tą duchowość taką właśnie związaną z medytacją, zagłębianie się w siebie, kontemplacja jaźni, świadomości, absolutu, Boga, jedności. Nie mam na myśli tu tematów ezoterycznych, jakichś tam wahadełek, tematów energetycznych. Mógłbym tutaj tylko nawiązać do kundalini, ale większość osób tak jeszcze ma strasznie sceptyczne przekonania, więc może sobie daruję. Ale wiesz, jakby takie tematy, które są bardzo proste i w zasadzie można je racjonalnie wytłumaczyć i wiesz, jakby są mega takie, wiesz, oczywiste, nie?
No właśnie, chciałem cię zapytać następną rzecz o taką, o faktycznie praktykę, czyli co robiłeś konkretnie, jak wygląda twoja praktyka na
Ja wstawałem
przestrzeni.
rano, medytowałem przez godzinę i szedłem normalnie w życie. Co drugi dzień zacząłem robić jogę, bo wcześniej miałem taką rutynę, że poniedziałek trening siłowy, wtorek rozciąganie, tak? Środa trening siłowy, czwartek rozciąganie. Miałem tak przeplatane właśnie trening, jakieś tam rozciąganie, trening, rozciąganie. Po jakimś czasie zamieniłem rozciąganie na jogę, więc moja praktyka duchowa wyglądała na tym, wyglądała w ten sposób, że medytowałem i robiłem jogę, ale też muszę przyznać, że ten trening siłowy w dalszym stopniu jakby działał trochę jak też praktyka duchowa, nie? Jakby uziemiał, ściągał na dół, do tu i teraz.
Bo właśnie, a konkretnie jaką medytację? Mówisz taki mindfulness, czy uważności, czy coś innego? Czy to się
To
zmieniało?
To była medytacja, to nadal jest medytacja ta sama, zazen, mindfulness, dokładnie.
Aha.
Siedzisz, obserwujesz, nic nie robiłem, wiesz, zero kontroli, zero wizualizacji. Nie chciało mi się tego robić nawet. Ja szukałem takich technik, które miały być proste, żeby nie komplikować. I też self-inquiry w pewnym momencie przyszło, czyli zadawanie sobie pytania, kim ja jestem. Taka dogłębna kontemplacja natury ja, ale to już wtedy, gdy moja medytacja zeszła bardzo głęboko. Gdy już mój umysł był spokojny, nieporuszony, gdy doznawałem stanów bezmyśli i kiedy ta świadomość siebie, tak, obecności tu i teraz, wiesz, wychodziła tak bardzo na powierzchnię, to wtedy zacząłem praktykować właśnie zadawanie sobie pytania, kim ja jestem, żeby zakotwiczyć to ja w świadomości, w tym rozpoznaniu siebie. Wiesz, to też jeszcze eksperymentowałem z pranajamami, techniki oddechowe, tak, i po sesji jogi robiłem jeszcze 3 serie pranajam. Po czasie troszeczkę zmodyfikowałem tą jogę, ale pranajamy też zostawiłem, więc w sumie nadal praktykuję pranajamy, nie? Jakby te praktyki zostały ze mną do teraz. Przy czym, wiesz, na początku to były bardziej eksperymenty. Jakby ja nie
Jasne.
wiedziałem, czego się spodziewać, nie? Wszystko, co do mnie przychodziło, ja brałem, że o, to już to, nie? O, pierwszy wgląd, o, pierwsze doświadczenie jakiejś tam miłości, o, pierwsze doświadczenie jakieś tam mistyczne, o, to jest już to oświecenie, którego szukam, nie? To jest już to spełnienie, teraz mi już tak zostanie. Jakby dzięki temu też jakby nauczyłem się klasyfikować te różne rozpoznania duchowe, nazywać je, interpretować, wiedzieć, w jakich okolicznościach występują, czego można się spodziewać, po co te doświadczenia. Dużo osób jakby klasyfikuje te wszystkie doświadczenia jako odloty, tak? Albo ucieczka, i tak wiesz, jedno pudełko do śmietnika. A dużo etykietek jest względem tego. A tych
Tak.
doświadczeń mistycznych jest więcej, jakby dużo więcej. I ludzie na co dzień, nawet bez praktyki duchowej, często mają doświadczenia mistyczne, nie? I nie potrafią ich tylko po prostu nazwać. Więc nazywają je w taki sposób, jak potrafią, jak kultura ich nauczyła, nie? Ale jakby naprawdę tych doświadczeń mistycznych jest całkiem sporo. To, co było jeszcze w tym takiego praktycznego. Generalnie trudno jest to powiedzieć, bo dla ego wszystko musi być praktyczne, bo ego chce funkcjonować, wiesz, na zasadzie ja coś z tego mam, jakąś korzyść, coś mi to da, żeby przetrwać, nie? A duchowość działa troszeczkę na zasadzie, że ja odpuszczam potrzebę przetrwania, nie? I to jest sprzeczne z intuicją, bo jakby odpuszczam potrzebę przetrwania i godzę się na to, że ja nie wiem, co się wydarzy, nie? Ja nie wiem, co się wydarzy za chwilę, za 10 minut, za rok, za 5 lat, ja nie wiem. I w tym znajduję szczęście. Znajduję szczęście w rozpoznaniu, że ja nie wiem i ja nie muszę wiedzieć. I wiesz, i teraz w zależności na przykład od czyjejś osobowości, czy warunków, w których żyje, funkcjonuje, tak ktoś będzie po prostu tym żył na co dzień, tak? Bo ktoś może, wiesz, mieć mało dyscypliny w sobie, mało zaparcia, mało takiej odpowiedzialności i wiesz, i odpuści to wszystko i faktycznie mogą pojawić się jakieś problemy życiowe, tak? Bo ktoś sobie nie będzie radził, a z drugiej strony ktoś, co sobie bardzo dobrze radzi w życiu, odpuszcza to wszystko i ma jeszcze dodatkowy, powiedzmy, takie spełnienie, nie? Bo często się zdarza, że ludzie wchodzą zazwyczaj na ścieżkę duchową z dwóch powodów. Albo mocno cierpią i szukają właśnie ulgi, albo już osiągnęli taki sukces zawodowy, że już mają wszystko, czego potrzebują, ale nadal czują uczucie braku, nie? I wtedy wchodzą na ścieżkę duchową, żeby się po prostu dopełnić. Więc jakby to są takie dwie najczęstsze motywacje, nie? Przy czym ja też zauważyłem, że jakby są różne style nauczania, bo niektórzy mogą wiązać na przykład duchowość z obfitością albo z jakąś tam wdzięcznością. Czyli to jest nadal jakby wiązanie duchowości z jakimiś rzeczami materialnymi, nie? Albo, no mówię, tematy energetyczne są dosyć śliskie, więc raczej rzadko je poruszam. No, wiadomo, jakieś tam wyostrzenie intuicji, no te tematy, jakby to też się pojawia, tak? Ale to, co na przykład mnie dotknęło mocno, to jest to, że mój umysł stał się mega klarowny, mega taki jasny, przejrzysty. Moje poczucie ja, moje poczucie tożsamości stało się bardziej spójne, bardziej zintegrowane, mniej chaosu w głowie. Stałem się też bardziej kreatywny, jakby Wcześniej też w życiu byłem bardzo kreatywny, tak? Ale stałem się jeszcze bardziej kreatywny. I tutaj właśnie przydały się te wszystkie praktyki z rozwoju osobistego, nie? Żeby to wszystko uziemić, zacementować, co z tym zrobić. Żeby to nie było tylko fruwanie, tylko żeby coś właśnie z tym zrobić. I no i ja między innymi właśnie w tamtym okresie tak dużo nagrywałem na YouTube. Czułem taką kreatywność, żeby tyle nagrywać. Po prostu. Było takie silne, nie? Tak ekstremalnie silne, żeby nagrywać, tworzyć, że nie potrafiłem tego pohamować, nie?
No i to jest mega praktyczna wartość tak naprawdę, tylko że wiadomo, jak wchodzimy na tą ścieżkę, nie skupiamy się nad tym, nie? Bo nie po to wchodzimy, tylko wchodzimy po to, żeby wejść, można powiedzieć. Ja mam doświadczenie z uważnością, ja praktykuję już od dawna i jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniałeś, taką zauważyłem, czy to są stresujące sytuacje, czy to jest jakaś sytuacja, gdzie reaguję, to często, wiesz, najpierw widzę myśl, która się rodzi, a dopiero później coś mówię, czy działam, nie? Mam taki, nie wiem, czy zauważyłeś też to, mam taki bufor pomiędzy tym, że mogę wybrać, zanim emocja wzrośnie, zanim myśl się pojawi i w pewnym sensie to mi pomogło bardzo się kontrolować i radzić sobie w takich sytuacjach trudnych, gdzie stresujące rzeczy wychodzą. To też taki, tak by można powiedzieć, boczna korzyść, no nie, bo praktykujesz, żeby obserwować umysł, żeby go wyczyścić, no raczej, żeby obserwować, żeby odróżnić siebie, świadomość od małpiego rozumu, a potem w życiu zauważysz, że to się przydaje i to w wielu sytuacjach się to przyda, a przy dzieciach jak się przydaje,
pewnie.
Czasem ciężko to opanować, ale jak najbardziej.
Pewnie, pewnie.
Jakby twoje eksploracje bardzo szły w stronę wschodu, nie? Głównie tym się inspirowałeś, tam duchowość wschodnia to jest to, gdzie znajdywałeś te wartości i rzeczy. A powiedz mi, czy eksplorowałeś tutaj chrześcijaństwo, tematy związane, nie wiem, na przykład z pismami, z Nowym Testamentem, takie treści, wiesz, dotyczące tego, jak to wygląda w naszej kulturze, opisane trochę na pewno inaczej, z innej perspektywy.
Wiesz co, już mi zabrakło czasu, jeżeli chodzi o studiowanie chrześcijaństwa, bo ten czas zaczął mi szybko też płynąć, nie? Jakby przychodziły do mnie różne książki, przede wszystkim jakby książki Alana Wattsa, tak? Ericha Fromma, Jiddu Krishnamurtiego. Też byli intelektualiści, którzy byli tutaj już w Zachodzie osadzeni, ale nadal faktycznie tłumaczyli wiedzę ze Wschodu. Jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, przesłuchałem audiobooka Jana od Krzyża, tak? Noc ciemna. Jakby, no ja też jestem z rodziny katolickiej, więc tematy chrześcijańskie nie są mi obce, ale już później jakby nie wracałem do tematów Biblii, już nie studiowałem tych tematów ponownie. Jakby kierowałem się tym sensem tego rozpoznania, które uzyskałem. Troszeczkę też zaczęły mnie interesować tematy energetyczne od strony Kundalini, ale po przeczytaniu chyba około 5-6 książek na ten temat, przy studiowaniu też jogi, mam całą cegłę z Shivananda Yoga Vedanta z Kanady w ogóle, nie? Z tam z Ashramu i wielu stron też w internecie. Jakby tam odnalazłem rzeczy, które mnie zainteresowały najbardziej. Też studiowałem troszeczkę wschodni mistycyzm pod względem takich prac twórców, którzy nie są aż tak bardzo znani, na przykład Gurdżewa albo Uspiańskiego. Na pewno książka Jarosława Gibasa, Inteligencja duchowa, bardzo dobra książka, też polecam. On też fajnie wspomina, z tym, że no Jarosław tworzy też materiały na YouTubie, pewnie zauważyłeś. Kiedyś nie nagrywał praktycznie nic o duchowości, teraz wydaje mi się, że coraz bardziej się na to otwiera. A ma moim zdaniem bardzo dużą wiedzę w tym zakresie, nie? Bardzo możliwe, że nie mówi wszystkiego, tak uważam, że nie mówi wszystkiego, żeby po prostu nie zostać szarganym opinią sceptyków. Natomiast jego książka jest genialna, nie? Inteligencja duchowa. No wiadomo, tutaj no, sporo tych tematów mi się tutaj przewinęło przez palce. Przewinęło mi się. No.
A ostatnio co eksplorujesz? Jakie książki, jakie tematy, z czym związane?
Co po przyjeździe do Krakowa, bo się przeprowadziłem w ogóle z Jedliny do Krakowa, zacząłem interesować się w ogóle freelancingiem, kreatywnością. wideofilmowaniem i wiesz, pakietem Adobe.
Tak.
Że tak powiem, tak? Ale to tak powiedzmy trochę twórczo-zawodowo. A jeżeli chodzi o taki rozwój intelektualny, to aktualnie czytam książkę Jan od Krzyża, może kojarzysz, z matmęskości. Niedawno przesłuchałem audiobooka Baracka Obamy. Bardzo lubię temat MBTI, tej typologii osobowości.
Aha, no.
Myers-Briggs
Słyszałem o
Type
nim.
Indicator. Bardzo, bardzo lubię to. Wiesz co, mogę zerknąć w ogóle na półkę, bo mam ze swoimi plecami.
Pewnie.
Wiesz co, to są różne książki, naprawdę.
No już ich sporo poleciłeś, także to jest na pewno to. A może tak dla siebie jeszcze zapytam cię, jak wygląda twój proces tworzenia filmów, treści, czy robisz scenariusze, czy tematy jakoś wymyślasz zbiorczo, czy co tam wpadnie ci do głowy? Czy teraz mówiłeś, że nie nagrywasz za dużo, ale na przykład w tym okresie najbardziej płodnym, powiedzmy, gdzie te tematy wychodziły po prostu bez problemu. To jak to wyglądało u ciebie ten proces?
Wiesz co, wtedy to było bardzo spontanicznie. To było czas pomiędzy pomysłem a realizacją nie trwał zbyt długo. To nie było zbyt dużo czasu, nie? To był jakby pomysł, realizacja od razu, nie? Niektóre rzeczy, niektóre tematy, które jakby wymagały głębszego dopracowania, no to nieraz trwało tydzień, dwa. Ale zwykle nie spędzałem więcej czasu nad filmem niż 2 tygodnie. Co i tak jest moim zdaniem krótko, nie? Jakby nad niektórymi tematami można siedzieć i dłużej. No chyba, że na przykład dany temat wymaga przeczytania jakiejś książki, zrobię tam, wiesz, spisania jakichś tam insightów czy przemyślenia, no to mogło to trwać dłużej. Bo nieraz, wiesz, ja przeczytałem jakąś książkę i dopiero po miesiącu, dwóch wracały do mnie idee z tej książki, nie? Bo zacząłem je jakby chwytać. No to wtedy nagrywałem na te tematy, ale tak to zazwyczaj trwało to krótko. No i od niedawna, jak zacząłem jakby też eksperymentować z formą właśnie scenariuszy, no to taki dobry scenariusz jestem w stanie napisać w ciągu 2-3 godzin. No przy czym też nie ma co się tak może, nie ma co ukrywać, to jest dużo pracy jakby, nie? A platforma YouTube stała się troszeczkę tak nasycona, że jakby stwierdziłem, że nie wiem, czy jest do końca sens aż tyle spędzać czasu nad scenariuszem i go realizować, nie? Bo nie zawsze jest to po prostu docenione i no ale jakby to ma taką wartość, że przede wszystkim porządkuje u ciebie w głowie twoje pomysły, nie? Bo ja
Dokładnie.
zauważyłem, że jak dużo, w ten okres, kiedy ja dużo nagrywałem, ta twórczość też była dość chaotyczna. I w pewnym momencie zauważyłem, że potem muszę nagrywać filmy o tym, o czym już powiedziałem, bo nie powiedziałem wszystkiego, albo coś jakby jeszcze mi umknęło, nie? Jakby ciągle byłem zamknięty w tym procesie twórczym, i w pewnym momencie stało się troszeczkę też wyczerpujące dla mnie, ale też jakby no, zacząłem mieć też troszeczkę inne aktywności. Zacząłem szukać takiego, wiesz, metodą Pareto, tak? Gdzie jest te 20%, które daje mi 80% efektów. No i też dałem sobie taki cel, żeby podnieść jakość moich nagrań, no bo zainteresowałem się bardzo wideofilmowaniem. No i tak eksperymentowałem właśnie z jednym filmem na tydzień, tam dwa filmy na tydzień, ale już po takich głębszych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że optymalnie w tej chwili jest dla mnie nagrywać jeden film w tygodniu. A wiesz, jeżeli chodzi o formę, no eksperymentowałem z wieloma formami właśnie. Wykłady na tym tle, Q&A, jakieś tam rozmowy z kanapy, nagrywałem vlogi, swoje treningi, potem kontemplacje, więc jakby
Tak.
dużo tego przetestowałem. Każda forma miała swoje plusy, miała swoje minusy. Na przykład, wiesz, kontemplacje były fajne i spokojne, ale nie było tam jakby intensywnej rozrywki i fanu, tak? Q&A na przykład były skupione na jakiejś tam wiedzy, ale tam nie było zbyt dużo montażu. Znowu vlogi na przykład były bardzo kreatywnie chaotyczne, ale pokazywałem swoje życie codzienne i ktoś mógł powiedzieć, tak dziwnie to wygląda, taki chaos, tak? Ale jakby ja chciałem tego wszystkiego spróbować, bo moim zdaniem tak właśnie wygląda życie, nie?
Dokładnie, tak jak o tym mówisz, to u mnie podobnie właśnie. Też wszystko czasem w takiej formie, w innej, ale zawsze się czegoś uczymy, zawsze próbujemy coś nowego, nie? I nikt nas nie zastrzeli, jak będzie film, który się nie spodoba zbyt wielu ludziom.
No.
Dlatego warto sobie z tego zdać sprawę. Coś jeszcze chciałem zapytać. Chciałem cię zapytać o prawo przyciągania. Prawo przyciągania. Co uważasz o tym temacie? Bo ja go trochę eksplorowałem, nawet zrobiłem taki paradokumentalny film, taki długi, kurczę, namęczyłem się nad nim, ale ma 1000 wyświetleń, 1500, także jestem zadowolony, ale wiesz. Zrobiłem eksperymenty takie te z ryżem, nie wiem czy kojarzysz ryż z miłością, ryż z nienawiścią, z karteczką na górze, nie, na słoiku. Kojarzysz takie różne.
Tak, to akurat ten eksperyment kojarzę.
No i eksplorowałem trochę ten temat. Ciekawi mnie, co ty o tym myślisz, czy to jest ogólnie koncepcja, wiadomo, ma swoje plusy i minusy, ale czy ona ogólnie ma więcej chodzi na pozytywną stronę, czy tą negatywną stronę dla ludzi, którzy tak by kupują to na 100%.
Wiesz co, ja o prawie przyciągania już też słyszałem właśnie w wieku 18 lat, tak 20, więc wtedy widziałem to w takiej uproszczonej wersji, że o czym myślisz, to sobie wyobrażasz, to po prostu przyciągasz, nie? Przy czym jakby doświadczenie pokazało, że nie zawsze to, co sobie wyobrażasz, to przyciągasz. Poza tym tam są też pewne warunki na przykład do spełnienia, nie? Ja mówię tutaj wtedy, jak ja to rozumiałem, prawo przyciągania. No
Dobrze mówić tak, wpływ myśli na rzeczywistość, powiedzmy, czy jakoś tak
tak,
możemy mówić,
tak,
nie?
Tak,
Bardziej
tak.
tak to nazwać.
Ale wiesz, jakby no nie potrafię uniknąć tego, że miałem sytuację w życiu, które przyciągnąłem. Na przykład był egzamin na studiach z ekonomii poprawkowy, bo wszyscy, no może nie wszyscy, ale większość osób nie zdała, tak? No to ja już tak mówię, no ja muszę coś zrobić, żeby go zdać, więc zacząłem, wiesz, wyobrażać sobie, że go zdałem. Trochę się przygotowałem, przyszedłem uśmiechnięty na egzamin, odpowiedziałem na wszystkie pytania i była ta truja, nie? Wiesz, jakby, czy nawet wyobrażałem sobie, że poznam piękną kobietę, tak? I jakby poznałem piękną kobietę, czy nawet, no dużo rzeczy sobie wyobrażałem i je przyciągałem, tak? Ale zdarzało mi się też coś wyobrażać sobie i tego nie przyciągnąć. Koniec końców, gdy zainteresowałem się właśnie tymi stanami niedualności, to troszeczkę odpuściłem sobie prawo przyciągania, bo tak uznałem, nie, to z umysłu, to ja to odrzucam. Co w tej chwili uznaję, że uważam, że to jakby nie do końca powinno się tak robić, nie? Bo jednak to nadal właśnie oscyluje na tym paradygmacie, o którym ty powiedziałeś, że myśli mają wpływ na rzeczywistość, nie? Jeżeli ja już totalnie zaneguję wszelakie myślenie i nie będę miał jakby niczego, względem czego mogę znaleźć jakiś punkt odniesienia, żeby się zaczepić o tą rzeczywistość, tak? No to zostaje kompletnie z jakąś taką pustką, która może być tym duchowym rozpoznaniem. Może też się ta pustka zamienić w nihilizm, czyli zanegowanie wszelakich systemów wartości. I koniec końców w życiu i tak trzeba coś wybrać, się w coś zaangażować, nie? Więc prawo przyciągania jest też taką formą po prostu jakiegoś wyboru, albo przynajmniej iluzji tego wyboru i zaangażowania w życiu. No i jakby wiesz, półtorej roku temu wróciłem do tego tematu, bo też przeczytałem książkę Potęga Podświadomości i też słuchałem wykładów Esther Hicks, a potem przesłuchałem też wykładów Abraham Hicks, tak? Czyli tego bytu, z którym Esther miała kontakt i on jej te wszystkie nauki powiedział. Nie wiem, czy studiowałeś jak postał, ale prawo.
Nie, to nie wiem, o czym teraz mówisz.
O, to muszę ci powiedzieć, bo to wyglądało tak. Była sobie kobieta, Esther Hicks, i ona poszukiwała duchowej prawdy, duchowych prawd i zaczęła medytować. Ja mówię to w bardzo dużym uproszczeniu, nie? Zaczęła medytować i uzyskała kontakt z jakimś kosmicznym bytem, który się nazywa Abraham. I Abraham zaczął jej mówić te wszystkie duchowe, kosmiczne prawdy, które ona zaczęła spisywać. I to jest to, co dzisiaj uznajemy za to pierwotne prawo przyciągania.
Czyli to jest jakieś...
Z channelingu to
w ogóle. To jest z czasów jakichś tam, nie wiem, dawnych, tak?
To było tam lata 80?
Lata 80, a to
tak, tak.
Ten temat jest jeszcze starszy, wiesz, bo jak właśnie wchodzimy w tą historię, starszy. Słuchaj, ale akurat tego nie wiem, co ty mówiłeś o tym channelingu, ale temat jako myśli wpływające na rzeczywistość, to jest temat jeszcze tam z lat 1908, wyszła taka książka Kybalion z takimi zasadami, jedną z nich jest właśnie, że myśli wpływają, wiesz, czy tam rezonują. Oczywiście to nie w tej samej formie, ale to jakby pewien zalążek tej myśli, którą pewnie akurat to jest może faktycznie channeling, no to może to jest, wiesz, nie, po prostu niepowiązane, nie? Ale ten sam insight, powiedzmy, tylko ten. No i mówisz, że to są tak, że ma sens ten channeling, nie? Bo często ten channeling.
Ja nie mam pojęcia. Wiesz co,
Aha, nie masz
ja nie mam
pojęcia.
pojęcia. Jakby mam nadal tą część siebie, która jest sceptyczna, ale z drugiej strony jakby czasami jestem bardzo, znaczy też jestem sceptyczny wobec swojej sceptyczności, nie? Jakby to nie jest, to jest tak, działa w dwie strony i jakby doszedłem do wniosku, że nie wiem. Podobnie jeżeli chodzi o prawo przyciągania, bo też zaobserwowałem takie zjawisko, odkąd zacząłem medytować czy obserwować swój umysł, nie? Że czasami myśli przychodzą mi do głowy spontanicznie i zaraz rzeczy się dzieją. I ja ich nie wytwarzam. Ja nie mam poczucia, że ja się stwarzam. Ja nic nie przyciągam. To przyszła mi sama myśl do głowy, zaraz się to dzieje. Słuchaj, ty mi przyszłeś do głowy, a zaraz chwilę
No,
później napisałeś. Więc
tak,
ja
ale to
nie.
jest jeszcze coś innego. To jest synchroniczności, nie? Te
No tak, to
przypadki,
jest
które
jeszcze
mają
synchroniczność,
znaczenie,
nie?
ale właśnie. Wydaje mi się, że właśnie jak jesteś na jakiejś dobrej drodze, albo jesteś na takiej drodze, która jakoś właśnie jesteś połączony, to częściej się to zdarza, albo częściej to zauważasz. Na przykład ja bardzo tak by się wzmagałem przed zaczęciem takich rozmów, nie? I cały czas sobie myślę, a że tu mogłem sobie. Ostatnio zrobiłem 100 filmów w 100 dni, nie? Takich różnych. Mogę sobie zrobić jeszcze kolejne 100 takich filmów sam, nie? I będę przynajmniej wszystko miał kontrolę i w ogóle nie będzie to poza moją strefą komfortu. I sobie tak idę i włączyła mi się, wiesz co, na słuchawkach Celine Dion, piosenka All by myself, don't want to be, nie? I tak sobie o tym myślę i słyszę Celine Dion i mówi, że kurwa, nie, jednak trzeba pisać do ludzi, trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba jakoś ten faktycznie nie być sam w tym. Także
Pewnie, wiesz co?
dlatego też te odpowiedzi z zewnątrz przychodzą mnie co do twoich myśli. Może to też, te też no, rzekłbym, że to jest jakoś połączone z tym wpływem myśli na rzeczywistość, ale no oczywiście nie w takiej formie, jak właśnie prawo przyciągania mówi, nie, że chcesz, to masz i.
No, bo to jest tak bezpośrednio, tak dosyć nawet tak, no, z taką
Amerykańsko, nie? To jest
amerykańsko, tak. Tak.
świetny koncept tak naprawdę. To jest tak jak. Tak, te różne triki, nie? Jak zrzucić tłuszcz na brzuchu, czy coś takiego. No to się po prostu sprzedaje, nie? To świat to kupił.
Tak, to jest jak te różne masażery takie elektroniczne, nie? Że sobie przyklejasz na brzuch motylek, nie? I on się tak skurcza. Ja będę miał sześciopaka i to ci, wiesz, to ci umięśnieni tacy, wiesz, faceci, czterlatki takie w bikini od razu, nie? Po tygodniu redukcja tłuszczu o 30%.
No, w życiu tego nie ubrali, ale wiesz, w reklamie są, nie? I o to chodzi. Także tutaj, jeśli chodzi o marketingowo, ten koncept jest kurczę genialny i coś tam pod nim jest, ale ciężko to złapać, nie? Ciężko to sklasyfikować, a tym bardziej ciężko to zmierzyć. Tak jak ja mówię, jak robiłem ten film, zrobiłem tam 4 takie różne eksperymenty i w sumie nie wykazały nic. No. Możesz, jak się mówi, jeden rabin powie tak, a drugi tak. No i tak to, tak ten film, taki ten film miał wydźwięk, nie? Ale ogólnie jak się zastanawiam nad tym konceptem, to często mi się wydaje, że on przynajmniej, wiesz, jak sobie go zaadaptujesz, to on ci daje taką moc, że ty możesz jednak stworzyć to swoje życie jakoś, nie? Masz jakąś kontrolę
Koncentrację.
i powiedzmy nawet jak nic z tego nie działa tak naprawdę, to pragmatycznie trochę ci to daje. Jednak daje ci to pozwolenie, daje ci takie możliwości ci otwiera przed tobą.
Wiarę, koncentrację, też taką
No.
skuteczność poprawia, nie? Samopoczucie nawet,
Dokładnie.
samoocenę.
Dokładnie. Także nawet jeśli nie ma za tym ezoterycznej, duchowej wartości, no to jest taka wartość czysto właśnie życiowa.
Nie, nie martw się, jeszcze wiesz, przyciągniesz takie rzeczy, że. Kto wie?
Dzięki. Czyli jednak wierzymy. Trzymamy się tego. Dzięki, Damiano, że rozmawiamy godzinę. Dziękuję bardzo za twój czas. Powiedz widzom, gdzie cię znaleźć najlepiej, na jakich mediach bywasz.
Słuchajcie, jestem na YouTubie, projekt Find Yourself, taki mały kanał rozwojowo-duchowy.
Wielki, super kanał, co ty mówisz, świetna jakość produkcyjna, ponad 10 tysięcy subskrypcji, ponad milion wyświetleń, ile? Czy 2 miliony?
Wiesz co, nie wiem, tak to aż
No
chyba,
nawet nie
ponad
wiadomo,
milion
ile tak dużo
wyświetleń
ich jest.
będzie. Jeszcze może tak podsumuję tylko, jak tam moja droga duchowa się skończyła.
No, pewnie.
Tak. Robiąc kanał na YouTube, poznałem dziewczynę, cudowną dziewczynę, i wyprowadziłem się do Krakowa. Wszystkie moje poszukiwania zostały, że tak powiem, przeze mnie uporządkowane i sprowadzone na ziemię. Jestem w trakcie pisania książki. którą w zasadzie skończyłem już jakiś czas temu, ale teraz jest w fazie edycji, więc wszystko tam będzie uporządkowane i fajnie poukładane. To jest coś, nad czym pracowałem przez ostatnie lata. I mogę wam powiedzieć, że warto po prostu zagłębić się w siebie, pomedytować. To jest też kwestia samopoznania. Ja wiem, że niektóre osoby różnie reagują na słowo medytacja i w ogóle duchowość, bo to jest nadal ściśle związane z naszą osobowością, ale no myślę, że koniec końców każdy z nas szuka poczucia spokoju wewnętrznego, takiego naprawdę wewnętrznego spokoju, i są różne metody czy różne narzędzia, żeby to odnaleźć czy uzyskać, i myślę, że kto szuka, ten znajdzie.
Pełna zgoda i tak jak też się specjalnie o to zapytałem, w moim odczuciu jakby praca nad sobą taka duchowa, spojrzenie na tą stronę sakrum wcale nie sprawia, że w tym świecie Cezara musisz być pasywny, czy musisz się od niego odłączyć, czy musisz, wiesz, być, zamknąć się w jaskini, nie? I tam siedzieć i medytować. Także tak jakby jest jedno życie, to jest wszystko połączone i tak naprawdę dodawanie wartości tu sobie tworzy też lepsze życie i lepiej się żyje właśnie. Tak jak wspomniałeś, no. Chodzi też o te stany, które mamy. Po prostu są optymalniejsze. Takie jest też moje doświadczenie, odkąd wszedłem w te tematy.
Jasne, jasne.
Moglibyśmy do białego rana rozmawiać, Damiano. Ja muszę wracać do roboty. Także jeszcze raz dziękuję. Zobaczcie projekt Find Yourself na YouTubie. Damian, dzięki. I widzimy się w kolejnym odcinku naszego talk show, jakimś kolejnym odcinku bloga. I z Damianem może się jeszcze spotkamy po prostu na żywo, bo jak jesteś w Krakowie, to ja też jestem w Krakowie i za parę odcinków może znowu się gdzieś w jakiejś dziczy umówimy na ławce. Będziemy rozmawiać.
Nie ma problemu.
No to na razie, trzymaj się, hej.
Dzięki wielkie, trzymaj się, hej.